Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jako że trwa nagonka również w Polsce na Huawei, więc siłą rzeczy byłoby dziwne, gdybym ja się tej nagonce nie przeciwstawiał, prawda? Szczególnie, że w Polsce gonią Huawei wszyscy, którzy tylko mogą. No więc ja będę się temu przeciwstawiał tak, na miarę swoich możliwości. Jestem w Global Timesie i właśnie mam artykuł, który będzie mówił o rzeczy bardzo, bardzo istotnej. Mianowicie Huawei chce pomóc w budowie największej na świecie chińskiej platformy obliczeniowej sztucznej inteligencji. Huawei chce pomóc w budowie największej na świecie platformy obliczeniowej przy pomocy sztucznej inteligencji, platformy obliczeniowej sztucznej inteligencji, współpracując z dużym laboratorium krajowym i oferując przy okazji opracowane przez siebie chipsety jako podstawę architektury do konkurowania z chipsetami Intela i Nvidia. I teraz laboratorium Pencheng, będące własnością rządu Shenzhen, miasta Shenzhen, dopuściło do działania, uruchomiło w piątek nową platformę obliczeniową sztucznej inteligencji o nazwie Cloud Brain 2, a przy pomocy niedawno uruchomionego właśnie przez Huawei'a Atlasa 900, najszybszego na świecie klastra obliczeniowego sztucznej inteligencji. Chińska firma, czyli właśnie Huawei, uruchomiła we wrześniu Atlasa 900, aby zwiększyć dostępność sztucznej inteligencji dla różnych dziedzin badań naukowych i innowacji biznesowych. Klaster jest opracowany, jest zasilany, to chyba źle powiedziane, złe słowo jest użyte. Ten klaster jest użytkowany poprzez chipsety opracowane, własne chipsety opracowane przez Huawei Kunpeng i Ascend, konkurujące z dominującą do tej pory architekturą Intel x86. Huawei, który w ubiegłym roku był obiektem ataków, od ubiegłego roku jest obiektem ataków prowadzonych przez USA i sojuszników, zwiększa swoje inwestycje w Chinach, opracowane przez siebie technologie, szczególnie w mikroukłady, które można wykorzystywać w scenariuszach na pełną skalę, czyli od serwerów i stacji bazowych po smartfony, komputery osobiste i domeny sztucznej inteligencji. Mamy nadzieję zaoferować światu nowy wybór, powiedział Hu Jinlong, prezes Huawei Cloud i produktów oraz usług sztucznej inteligencji podczas globalnej premiery w Shenzhen w piątek. Chipset Kunpeng 920 używany w obliczeniach tej Cloud Brain 2 ma być szybszy niż x86, a zużycie energii ma być niższe o 30%. To już jakiś czas temu o tym była mowa. Hu powiedział, że nowa generacja wyrosła z wykorzystania oczywiście technologii Intela i Nvidia, wyrażając nadzieję, że opracowane przez Huawei'a chińskie chipsety staną się nową podstawową architekturą obliczeniową sztucznej inteligencji na całym świecie. Po tym jak rząd USA umieścił na czarnej liście Huawei'a i ograniczył eksport amerykańskiej firmy do siebie, do Stanów Zjednoczonych, chińska firma przyspieszyła rozwój chipsetów, które mogą stać się alternatywami w stosunku do amerykańskich, własnych chipsetów, które mogą się stać alternatywami do amerykańskich. Jednak umieszczenie Huawei na liście podmiotów z ograniczeniami przez rząd amerykański będzie miało znaczące konsekwencje dla amerykańskich dostawców, ponieważ zapewniają oni około 1/7 komponentów Huawei, a z 70 miliardów dolarów, które Huawei wydaje na zakup komponentów w 2018 roku, 11 miliardów trafiło do firm amerykańskich, w tym Qualcomma, Intela oraz Micron Technology. I to są dane zgodne z dostarczonymi przez Huawei'a w wcześniejszych wywiadach wartościami. Zwiększa się odsetek wykorzystanych chipsetów i zmniejsza zależność od chipsetów własnych i zmniejsza zależność od zagranicznych dostawców, zwłaszcza amerykańskich, powiedział w piątek Xiang Liang z Peking Information Consumption Alliance, właśnie z Pekinu. Najlepszą rzeczą dla świata technologii jest współpraca, ale nie mamy innego wyboru, powiedział. Zauważając, że wyzwania pomogły zwiększyć konkurencyjność chińskiej firmy. I teraz wracamy do tego laboratorium Pencheng. Laboratorium Pencheng w Shenzhenie. Laboratorium Pencheng współpracuje z setkami naukowców z chińskich zagranicznych instytucji w zaawansowanych dziedzinach naukowych, takich jak m.in. obliczenia kwantowe. Jest to również część pierwszej partii innowacyjnych, otwartych platform do opracowania sztucznej technologii w Chinach, zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Technologii. No to jest, to zdanie jest tak tragiczne, że trzeba je przełożyć na polski. Otóż to laboratorium współpracuje z setkami naukowców, jasne, którzy pracują w takich zaawansowanych dziedzinach, między innymi jak obliczenia kwantowe, a więc również i pewnie komputery kwantowe. I to jest pierwsza część jakichś innowacyjnych platform, znaczy ta platforma, o której tutaj mowa, czyli ta platforma obliczeniowa o nazwie Cloud Brain 2. Która ma służyć do opracowania sztucznej technologii w Chinach. To znaczy, nie tylko do opracowywania, co do pomocy wszystkim firmom, które będą chciały pracować w oparciu o sztuczną inteligencję, aby miały możliwości ku temu. Ja wrócę do tej sprawy za chwilę. Chiny mają nadzieję, że w nadchodzących latach staną się siłą napędową innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji, a część miast stara się budować klastry technologiczne na rzecz rozwoju technologicznego, gromadząc wsparcie polityczne, talenty i innowacyjność. Shenzhen jest jednym z najlepszych miast, które właśnie utworzyły laboratorium Pencheng, aby przyspieszyć badania nad sztuczną inteligencją. No i tutaj właściwie można by było zacząć od tyłu, od tego ostatniego zdania, które, jak może jeszcze inaczej. Jak Państwo wiecie, ja od jakiegoś czasu zajmuję się sztuczną inteligencją niezależnie od Chin, niezależnie od spraw chińskich. Idzie mi to dosyć opornie, ale jakoś idzie. No, idzie mi to opornie, dlatego że w internecie jest cała masa materiałów, które mówią już o wyższym stopniu wtajemniczenia w sztuczną inteligencję, w różne elementy sztucznej inteligencji. Bo ta sztuczna inteligencja, a tutaj mam tak, narysowałem sobie coś takiego. Ta sztuczna inteligencja to jest dosyć skomplikowane zagadnienie. To nie jest coś, co można... To jest coś jednorodnego. To nie jest. Znaczy, sztuczna inteligencja, pojęcie sztucznej inteligencji można porównać, ja w każdym razie porównuję do pojęcia informatyki. Informatyka to jest dziedzina wiedzy bardzo rozbudowana, prawda? A sztuczna inteligencja to jest również dziedzina wiedzy bardzo rozbudowana. I to nie jest część od informatyki, oczywiście, że nie. Ale to zupełnie inna bajka. Otóż sztuczna inteligencja to nic innego jak prace nad inteligentnymi rozwiązaniami. Z kolei w ramach sztucznej inteligencji mamy uczenie maszynowe. Czyli prace nad maszynami, które nad nie maszynami, nad softwarem, który sam się uczy. A jeszcze głębszym elementem, właściwie elementem machine learning, ale oczywiście siłą rzeczy elementem sztucznej inteligencji, jest głębokie uczenie, czyli sztuczne sieci neuronowe. Takim przykładem wykorzystania sztucznych sieci neuronowych było AlphaGo tego Google'a, które wygrało z tym pierwszy raz i już nigdy nie miało, nie dało innym szans wygrać w Go, w grę Go. I teraz jeszcze w ramach sztucznej inteligencji na pewno będzie można do tego włożyć część robotyki, nie całą robotykę, ale część robotyki, czyli tworzenie maszyn, które wykonują różne czynności same się ucząc, znaczy same się ucząc, mając software'y w sobie, software'y, które się uczą. Mam nadzieję, że to jakoś jest w miarę czytelne, co powiedziałem. Tutaj to był takie resume dotyczące sztucznej inteligencji. W kilku zdaniach. I teraz. Ja oczywiście jestem na bardzo wstępnym etapie uczenia się sztucznej inteligencji, a tak naprawdę mnie interesuje ta najbardziej pierwotny element sztucznej inteligencji, a mianowicie głębokie uczenie, czyli sieci neuronowe. I tutaj z tym sieciami neuronowymi mam gigantyczny problem, dlatego że dosłownie znalazłem jeden film mówiący o sztucznej, o sieciach neuronowych, o tworzeniu sieci neuronowych, bo tutaj chodzi o to, że iż ja uważam, że tak na swoje potrzeby, w końcu kiedyś byłem programistą, prawda, dawno temu, 50 lat temu, ja uważam, że sieci neuronowe są jakby odwzorowaniem algorytmów, które wtedy musiałem robić do każdego zadania oddzielnie. Teraz oczywiście też dokładnie jest taka sama sytuacja. Jeśli przyjdzie do firmy, która zajmuje się sztuczną inteligencją, jakaś inna firma i powie, słuchajcie, zróbcie nam to i to i to. To jest nic innego jak sytuacja, która miała miejsce 50 lat temu u mnie. Przychodził do mnie czcigodny naukowiec Instytutu Łączności, z któregoś z zakładów Instytutu Łączności, mówił, panie Pilch, a potrzeba mi zrobić to, to i to. I myśmy wspólnie, znaczy on mnie tłumacząc to, co jemu jest potrzebne, a ja doprowadzałem, a właściwie wspólnie żeśmy doprowadzali do sytuacji powstania algorytmu liczącego ten jego problem, prawda? Ja uważam zatem, że te sieci neuronowe to jest odpowiednik tego algorytmu, który wtedy musiałem tworzyć. Oczywiście to zupełnie inaczej wygląda, bo to są sieci neuronowe, a nie algorytm informatyczny, stricte informatyczny. To są sieci neuronowe, które są się zupełnie innymi prawami. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że będę chciał Państwu przy okazji takich artykułów przekazywać część skromną, bardzo skromną część tej wiedzy, którą sam posiadłem. Znaczy moją część wiedzy, to ona jest niezwykle skromna w porównaniu właśnie ten sam początek wiedzy dotyczącej sztucznej inteligencji, sieci neuronowych. Między innymi tego, czym ja się chcę zająć. No ale narzekam. Dlaczego narzekam? Dlatego, że znalazłem jeden film Podstawy Podstaw i nie ma niczego, co rozwiniałoby ten temat. Od razu jest przeskok do Pythona, do tych wszystkich spraw programistycznych, które na razie mnie nie interesują. Wolałbym, żeby mnie nie interesowały na początku. No ale... Ale nacisk w sztucznej inteligencji na programowanie tak jest gigantyczny, że w ogóle się jakby, ja widzę to w wielu materiałach, widzę to, że jakby olewa się, cudzysłowie, przepraszam za wyrażenie, olewa się właśnie projektowanie sieci neuronowych. To oczywiście może być dla Państwa, możecie Państwo powiedzieć, a co nas to obchodzi? To niezupełnie tak jest, dlatego że ja z tego, co Państwu teraz powiedziałem, dochodzę do tego artykułu. Bo związek jest bardzo, bardzo ważny. Otóż rzecz polega na tym, że ja próbuję znaleźć zależność, znaczy próbuję, może niezależność, może to inaczej powinienem powiedzieć. Ja próbuję zrozumieć, jak platforma, znaczy co to jest platforma sztucznej inteligencji. Ja tego nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem pojęcia istnienia platformy sztucznej inteligencji, dlatego że to nie jest tak, że można, znaczy tak mi się wydaje, to nie jest tak, jak mi się wydaje, że można stworzyć platformę sztucznej inteligencji, która by załatwiała wszystkie problemy. No po prostu chyba nie. Bo każdy, jak na razie przynajmniej, być może ja jestem już strasznie, ja być może ta wiedza o sztucznej inteligencji poszła tak daleko, że ja nie sięgam. Być może już teraz doprowadzono do sytuacji unifikacji sieci neuronowych, które tej bazy jakby, tego fundamentu sztucznej inteligencji, być może doprowadzono do unifikacji takiej tych sieci neuronowych, że można z nich składać dowolne elementy. Być może tak jest, ale ja oczywiście nie mam zielonego o tym pojęcia. I coś w tym chyba musi być, dlatego że skoro takie platformy istnieją, no to przecież do czegoś one muszą służyć, prawda? Jeśli one się nazywają platformami sztucznej inteligencji, mają służyć innym firmom, które właśnie tworzą takie klastry obliczeniowe sztucznej inteligencji, to oznacza, co to oznacza? To oznacza, że taki człowiek, na przykład z firmy, jakaś tam firma, człowiek z firmy, wchodzi do takiego klastra i zaczyna zadawać pytania. Znaczy, no bo trudno mi sobie wyobrazić, albo zadawać pytania, albo próbuje zdefiniować swój problem w obszarze sztucznej inteligencji, a ten klaster sztucznej inteligencji daje mu, jakby zwraca mu odpowiedzi, które są niczym innym jak formą wykonania zadania przez ten klaster jego problemu. Zadania jego problemu. Znaczy wykonania jego problemu, tego człowieka, tej firmy. Ja nie wiem, czy ja się wystarczająco jasno wypowiadam. Ale problem polega na tym, że ja, jak powiedziałem, mam bardzo ograniczoną możliwość zrozumienia tych klastrów sztucznej inteligencji, klastrów szkoleniowych, bo tu wyraźnie piszę o klastrze szkoleniowym sztucznej inteligencji, czyli tak jak powiedziałem, w tym klastrze szkoleniowym, czyli w tych serwerach, w tych gigantycznych serwerach są zawarte być może, czy to jest jeden jakiś pomysł na jedna architektura, która zawiera w sobie tysiące tych zadań ze sztucznej inteligencji, czy też to są właśnie tysiące sztucznych inteligencji, nie połączone w jeden klas, tylko po prostu wrzucone do tego klastra obliczeniowego, szkoleniowego, te tysiące przykładów, które do tej pory zostały wykonane, czy dziesiątki tysięcy, i wśród tych dziesiątków tysięcy można sobie wybrać, no przy dużym szczęściu, można sobie wybrać taki przykład, który akurat mnie odpowiada, prawda? Który jest najbliższy moim potrzebom. No ale i tu właśnie, no najbliższy, no dobrze, ale ja potrzebuję rozwiązania dla siebie. I co wtedy? I tu jest wielki znak zapytania. Nie potrafię na to odpowiedzieć, na to pytanie. Mili Państwo, też oczywiście ja się wdałem w dywagacje dotyczące samej istoty sztucznej inteligencji. Natomiast tutaj W tym artykule macie Państwo odpowiedź na pytanie, jak podstawili sobie Amerykanie nogę, to znaczy dokładnie jak Trump i jego komanda podstawili się nogę te półtora roku temu, kiedy wydali wojnę Huawei'owi i innym firmom technologicznym chińskim. Odnośnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. No, nic dziwnego. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi i doprowadził do sytuacji, w której wyraźnie się tutaj mówi o tym, że opracowane przez Chińczyków chipsety, przez Huawei'a, staną się nową podstawową architekturą obliczeniową sztucznej inteligencji na całym świecie, zmieniając architekturę x86. Koniec, kropka. Oczywiście dla Państwa, jako użytkowników, czy dla nas generalnie, jako użytkowników, to czy to będzie takie, czy śmakie, czy owakie, to jest praktycznie bez znaczenia. No? Dla nas tak, ale dla Chińczyków i dla Amerykanów nie. To jest kwestia życia i śmierci. To jest kwestia życia i śmierci. Wierzcie mi Państwo. Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że firmy, głównie firmy technologiczne, że Chińczycy idą bardzo szybko do przodu, że jeśli uda im się w krótkim tempie, w szybkim okresie czasu, przegonić firmy amerykańskie, a może to się zdarzyć, już to chyba powoli się dzieje, no to Amerykanie po prostu nie wypadają z rynku. Nie. Amerykanie będą mieli tą część rynku, która będzie wynikała z nich nacisków politycznych. Przepraszam. A Chińczycy będą mieli drugą część rynku, która będzie wynikała nie tyle z nacisków politycznych, co z obliczeń kosztów. Bo chińskie rozwiązania będą zapewne tańsze i zapewne lepsze. No i tutaj będzie, jak powiedziałem, będzie walka, to już jest, już w tej chwili ma miejsce walka, ale ta walka dopiero się zaczyna, między technologiami chińskimi i technologiami amerykańskimi. Kto wygra? Dla mnie jest oczywiste, że Chińczycy. Nie dlatego, że ja kocham Chiny, ale dlatego, że ja przyglądam się temu, co się dzieje. Ja widzę to, co się dzieje. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.